Dzień dobry, dawno niewidziany prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ma pan przy sobie tę listę, którą pan dostał od ministra Kowalskiego?
Ale ona jest ogólnie dostępna, bo to są członkowie Izby Zbożowo-Paszowej. To nie jest żadna tajna wiedza. Może ją sobie każdy wydrukować ze strony.
Mhm. Ale pytam dlatego, że no jest to przedstawione jako lista działaczy albo sympatyków no członków PSL-u, którzy handlowali zbożem z Ukrainą.
A to jest wielkie kłamstwo. I za to kłamstwo, nie pan redaktor tylko powtarza. Ale za to kłamstwo już pan rzecznik Bochenek ma pisma przedprocesowe i powinien przepraszać, że mówił, że spółka Polskie Młyny skupowała ukraińskie zboże, co jest nieprawdą.
Jest
pismo przedprocesowe w tej sprawie.
Czy pozwiecie Janusza Kowalskiego o
Ale on akurat powiedział tylko, to jest lista spółek. Nie powiedział, a pan rzecznik PiS-u tutaj poszedł o krok dalej i mówił, że spółka, na czele której stoi Waldemar Pawlak, kupowała ukraińskie zboże. A to jest nieprawda. I ma pisma przedprocesowe, oczekujemy natychmiastowych
przeprosin. Zobaczymy w takim razie, jaka będzie decyzja sądu. Pewnie nieprędko zresztą ta decyzja sądu.
No, widząc, jak działa wymiar sprawiedliwości, no to...
Tak, to prawda. Za 7 lat, proszę państwa, poinformujemy państwa.
O bardzo ważnej sprawie z 2023 roku.
Zacytuję, kto kradł i co było grane. To nie pana zacytuję, tylko pieśń taką. A chciałem spytać, czy jesteście dogadani z Szymonem Hołownią? Chciałem o to spytać, dlatego że przecież słyszałem, jak marszałek Zgorzelski, jak Marek Sawicki mówili, że między Wielkanocą a Majówką nastąpi zawarcie ostatecznego porozumienia między PSL-em a Polską 2050. No, macie 2 dni jeszcze. No,
nawet troszkę dłużej majówka się rozpoczyna.
Moim zdaniem w piątek, ale niech będzie...
To jest ta wersja bardziej optymistyczna, widząc zawsze ten ubiór pana redaktora, ten optymizm zawsze jest na pierwszym miejscu. Coś poradzimy. Jeżeli chodzi o porozumienie z Szymonem Hołownią Polską 2050, chciałbym, żeby ono było jak najszybciej. Tak, to jest nasza intencja i to wyrażali nasi przedstawiciele.
Pan by chciał, ale to od pana zależy poniekąd.
W 50%.
Dobrze.
Nie wszystko od nas zależy.
Chcę powiedzieć, że to oni na razie opóźniają.
Żeby maszyna dobrze funkcjonowała, musi być dobrze dotarta i przygotowana do jazdy. No to... Jak to jeszcze potrwa kilka dni, to nic się nie stanie.
Kilka
moim zdaniem
dni?
Ważne, żeby efekt był pozytywny. No to... Jesteśmy coraz bliżej.
Już nawet pytają o was w sondażach, jakbyście startowali razem.
No widziałem
razem.
Właśnie i całkiem to nieźle wygląda.
Niemniej jednak...
W RMF-ie razie... dzisiejszy sondaż prawie 15%.
Prawie 14%.
Jakbyśmy z niezdecydowanych dodali, no to jest około 15%.
Dobrze, niech będzie tylko sondaże sondażami. Na razie jeszcze nie ma tego porozumienia.
No bo na razie jeszcze nie ma ogłoszonych też wyborów, więc i tak jesteśmy ugrupowaniami dużymi, które wykonały największy krok, żeby uzgodnić wspólne priorytety, możliwość
panie
wspólnego
prezesie,
startu.
Panie prezesie,
jak najszybciej będziemy chcieli ogłosić tę decyzję. Jak najszybciej.
Mm-hmm. To się rzeczywiście państwo dowiedzieli. Ja też. Jak najszybciej to znaczy co? Liczymy to w dniach, tygodniach, miesiącach?
W dniach. W dniach, na pewno w dniach.
Nie w tygodniach. W ciągu tygodnia w takim razie, skoro nie w tygodniach, to w dniach.
Liczenie w dniach też może wychodzić poza czasem tydzień, ale chciałbym, żeby to było jak najszybciej.
Jasne. To są, no zobaczymy, jak rozumiem, spieracie się oczywiście o miejsca na listach, oczywiście, że nie.
Jest jeszcze inne kwestie, które trzeba uzgodnić.
Wy chcecie dobrze dla Polski, oni chcą dobrze dla Polski, no po prostu ta Polska to ma tak
to jak
wszystkim
tylko
dobrze.
I wyłącznie chęci nasze i po co jesteśmy w polityce, no to wszystkie partie powinny się połączyć i startować, bo wszystkie chcą na jednej liście być i wtedy
panie prezesie,
i tak się powinno to skończyć.
Zwracam się do Władysława Kosiniaka Kamysza, dlaczego PSL popiera nowe podatki Fit for 55? 190 miliardów euro w podatkach. To wynosi jakieś... To
dzięki, że można kilka rzeczy w tej sprawie wyjaśnić.
Ale sekundkę, od razu powiedzmy. Od 2026, czyli za 3 lata, będziemy wszyscy płacili więcej za emisję gazów cieplarnianych w przypadku naszych domów, czyli pewnie za ogrzewanie. Będziemy płacili więcej w przypadku zużycia prądu, no czyli za wszystko de facto, bo to się przełoży na ceny żywności i wszystkiego. Będziemy płacili więcej za paliwa, czyli jazda samochodem będzie droższa. No nie mówiąc już o tym, że podrożeją bilety lotnicze. To, dla, kto to, rządzi to do tych państwa,
kto
chcą...
podejmuje zobowiązania w imieniu państwa polskiego? Zacznijmy od tego.
Zacznijmy po od pierwsze, tego, pakiet... kto głosował w Parlamencie Europejskim za Fit for 55.
Rok 2020-2021. Premier Mateusz Morawiecki w imieniu polskiego rządu zgadza się na pakiet Fit for 55.
A te nazwiska Kalinowski, Hetman... Po,
to jest pierwsza. Druga rzecz. W COP26 udział pani minister Moskwy Glasgow 2021.
Nie chcę panu odpowiedzieć na pytanie o udział PSL,
ale, trzeba... Trzeba powiedzieć, kto podejmuje decyzje w Unii Europejskiej.
Trzeba to powiedzieć, tak.
Unii Europejskiej, rząd polski, Rada Europejska, przedstawiciele państw członkowskich, czyli premierzy lub prezydenci, podejmują główne decyzje, szanowni państwo. Pan premier Mateusz Morawiecki wraz z całym rządem, są również Solidarną Polską.
Ja rozumiem, że pan teraz nauczył się mówić
zgodził się na to,
żeby nie słuchać
pytań. O co walczyli i za czym głosowali teraz eurodeputowani PSL-u?
Czy pan zechce odpowiadać na
eurodeputowani PSL-u teraz głosowali za tym, żebyśmy mieli więcej pieniędzy, pieniędzy na transformację.
Panie prezesie, jest to dokładnie...
Nie głosowaliśmy nigdy za spalinowymi samochodami, za odejściem od spalinowych samochodów. I to jest prawda. Czy rząd polski wyraził na to zgodę 2-3 lata temu?
Panie prezesie, czy będzie pan odpowiadał na pytania, czy też porozmawiamy sobie o czymś innym?
To jest odpowiedź na pytanie.
Nie, panie prezesie, ja
bo jeżeli chcemy rozwinąć cały wątek, to nie możemy tylko sprowadzić tego do głosowania w ostatnim czasie,
panie
które
prezesie,
akurat
pan było nawet nie pozwoli zadać pytania.
Ale
pan
pytanie nawet... było nie, ale... o
Panie prezesie,
Fit for 55.
Chciałbym pana spytać, dlaczego PSL, dlaczego europosłowie PSL-u głosują za podwyżkami podatków?
Europosłowie PSL-u zagłosowali za tym, żebyśmy mieli
pan
więcej pieniędzy.
Pan popiera to głosowanie? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli...
To głosowanie, w którym uzyskaliśmy więcej pieniędzy dla Polski na transformację, popieram. Nie popieram dyrektywy spalinowej. Nie
popieram
dyrektywy metanowej. I sukces, ale powiedzmy też o sukcesie. Też eurodeputowanych z PSL-u.
Czyli
na czele z
PSL-u
Adamem Jarubasem, który tą sprawę negocjował i panem premierem Jerzym Buzkiem z Platformy.
Ale przecież chłopi, jak się dowiedzą, że będą płacili więcej za benzynę,
Ale na to się zgodził Morawiecki, nie Parlament Europejski.
Pana.
Nie, ale przecież... panie redaktorze, proszę nie wprowadzać w błąd.
Ale pani, proszę
nie wprowadzać
nie
w błąd.
Proszę panie prezesie. Ja rozumiem, że to jest kłopotliwa sytuacja.
Ale to nie jest żadna kłopotliwa sytuacja. To jest kłopotliwa sytuacja dla premiera Morawieckiego, a nie dla PSL.
Przecież PSL...
A kto rządzi dzisiaj w Polsce? Kto jest w Radzie Europejskiej? Kto ma ministra do spraw rolnictwa i proponuje w strategii od pola do stołu obniżenie produkcji rolnej o 20%. Może o tym się wreszcie rolnicy dowiecie.
Bardzo
o tym,
państwu,
że komisarz Wojciechowski z PiS-u,
RMF24 Iteria.pl
obniża produkcję rolną.
Tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Panie prezesie, ja rozumiem, że pan jest bardzo zdenerwowany.
Ale ja w ogóle nie jestem, ja jestem oazą spokoju.
Tak?
Naprawdę, to tylko razie... emocjonujący jest temat.
Panie prezesie, czy pan pozwoli zadawać pytanie
ale
i odpowiadać
ja
na
nie?
Nie
mam ja bardzo chętnie wsłucham każdego pytania, ale bardzo proszę też o wysłuchanie
dobrze,
mojej
to
odpowiedzi.
Dzisiaj pogoda?
W Warszawie bardzo przyjemnie rano.
Plan wakacyjny?
No będę i w górach, i nad morzem, i nad jeziorami będziemy w całej Polsce.
A
bo
o polityce będziemy mogli porozmawiać?
Proszę. Panie redaktorze, jestem do dyspozycji,
naprawdę. Nie do końca, no wie pan, to pan się, proszę się nie gniewać, to Marlena Maląg tutaj dawała przy moim koledze takie popisy. Jak pan chce w tę
no, ale stronę to nie tylko, że też nie sprowadzajmy sprawy bardzo poważne.
Ale zaraz, sekundę.
Pan... Nie zapominajmy o decyzji 55. premiera Morawieckiego w tej sprawie.
No dobrze, pan znowu to samo. Pan znowu to samo. To znaczy tak, proszę państwa, teraz jeśli pan pozwoli, może chwilę zadam pytanie. Proszę państwa, no to ustalmy pewne rzeczy. To, o czym pan mówi, czyli decyzja premiera Morawieckiego, to jest decyzja dotycząca budżetu Unii Europejskiej, prawda?
Wtedy, nie, to jest
wtedy można
też
było,
pakietu Fit for
wtedy można było to blokować. Polska nie zdecydowała się zablokować budżetu.
Nie zdecydowała się.
Przypomnę panu, że to wyście najgoręcej namawiali premiera, żeby nie wetował budżetu, żeby podpisał budżet. Czyli PSL wtedy tego chciał. Teraz jeśli chodzi o Fit for 55, jest to, było to teraz po raz kolejny zresztą, bo to są elementy pewnego pakietu głosowane w Parlamencie Europejskim, prawda? Posłowie PiS-u głosowali przeciwko, posłowie PSL-u głosowali za. Pan mówi, że to jest wina Morawieckiego. No, jakby
nie,
to panu powiedzieć...
Tylko, że to nie
Hetman,
decyzja...
Hetman, Jarubas, Kalinowski... To,
teraz była decyzja, czy zwiększa się pieniądze na transformację.
Nie,
i
no,
PiS uznał,
no,
że nie bierze udziału w tych negocjacjach i moim zdaniem popełnił błąd.
Dobrze,
ponieważ nie chciał brać udziału w tych negocjacjach.
Ja rozumiem, że dla pana jest to wyjątkowo kłopotliwa
ale
sytuacja.
To nie
a
jest
prawda jest taka, że pan nie ma żadnego
to jest kłopotliwa sytuacja dla
ludzi,
rządzących.
No.
Ponieważ, a kto się zgodził w Kamieniach Milowych, KPO, na odejście od samochodów spalinowych. Dlaczego pani minister Moskwa w Glasgow na COP26 podpisuje się pod deklaracją odejścia od sprzedaży samochodów spalinowych w 2035 roku?
Nie ma żadnego wpływu na prawo.
A teraz targa szaty. Dlaczego?
Targa szaty?
Targa szaty w tej sprawie Rejtanem się kładzie.
Nie,
wcześniej...
bo chodzi mi o zwrot. Targa szaty. Bardzo ładnie. Panie pośle, może
przynajmniej jakieś elementy poetyckie trochę.
Panie pośle, czy 4 czerwca pójdziecie z Donaldem Tuskiem w jednym marszu?
My z szacunkiem podchodzimy do inicjatyw.
Nie, to jest odpowiedź, która... Ja wiem, w co... Dobrze, to jest raz.
Z szacunkiem podchodzimy do inicjatyw partii opozycyjnej.
Ja wiem. Czy pójdziecie 4 czerwca?
Jest bardzo ważną datą w historii
no
Polski.
Właśnie. To jest, proszę Państwa, taki sposób na to, by mówić tak długo, żeby nie odpowiedzieć. To nie były wolne wybory.
Będą na pewno przedstawiciele.
To nie były wolne wybory. Tak
wolnych wyborów do Senatu.
Do Senatu, tak.
I nie pełni wolne do Sejmu, ale pierwsze i tak lepsze od wszystkich poprzednich dziesiątki lat.
Pan był wtedy małym dzieckiem, ja wtedy brałem udział w kampanii wyborczej, jakby to panu powiedzieć, więc bardzo to dobrze pamiętam, bardzo to przeżywaliśmy wszyscy.
Więc wydarzenie warte upamiętnienia.
To jeszcze raz, pójdziecie w marszu,
będą
czy
tam
nie?
Członkowie i sympatycy PSL.
Nie, inaczej, to może jeszcze raz.
My szykujemy pewną niespodziankę.
Czy pan pójdzie 4 czerwca w marszu z Donaldem Tuskiem?
Szykujemy pewną niespodziankę.
Dobrze, ale to nie jest odpowiedź na pytanie, które zadałem.
Bo nie mogę, jeżeli to ma być niespodzianka, to nie mogę dzisiaj wszystkiego powiedzieć.
No, to może pan powiedzieć, pójdę i tam będzie ta niespodzianka, albo nie pójdę. Szymon Hołownia ma więcej, przepraszam, odwagi niż pan.
To nie chodzi o odwagę.
Szymon Hołownia będzie odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca.
Styl, który,
marszami
który
w Warszawie.
My z życzliwością podchodzimy do
nie wygrywa,
innych,
Szymon
innych
Hołownia.
Partii demokratycznych.
Będziemy mówić to, razem, to nie będzie nas słychać.
To, że ja w wielu marszach brałem udział.
Marta Lempart się wybiera, Szymon Hołownia się nie wybiera, Władysław Kosiniak-Kamysz będzie czy nie?
Będą sympatycy wielu partii, również PSL-u.
To jest cudowne, pan nie chce odpowiedzieć na żadne
będzie,
pytanie.
Będzie niespodzianka, którą szykujemy. Myślę, że warto być
spróbuję
też w
zadać jeszcze jedno pytanie. Jeśli się nie uda, to chyba już sobie darujemy. Chciałem spytać, czy Jan Filip Libicki będzie waszym kandydatem do Senatu?
Jest senatorem, jest w pakcie senackim. Nie planujemy tutaj zmiany żadnego z senatorów, którzy należą do klubu Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Czyli będzie kandydował w wyborach.
Taką mamy zresztą deklarację ze strony liderów innych ugrupowań. Publicznie o tym mówił Donald Tusk na spotkaniu ze mną i z senatorami.
Mamy tak lub nie.
Nie, ale tylko, że to też warto powiedzieć, że wszyscy senatorowie, którzy dzisiaj tworzą pakt senacki, tworzą większość senacką, mają prawo startu i zobowiązaliśmy się, że wszyscy ci, którzy chcą startować, będą startować w swoich okręgach. Tak, Filip Libicki będzie.
Będzie kandydatem PSL-u. I te słowa słynne o tym, że żarliwość, z jaką redaktor Telikowski stawia w centrum każą ofiarę pedofilii w kościele, rodzi
we
mnie
pokusę, odnieśliśmy słowa,
by przestać się tymi
ofiarami przejmować. Dobrze, że przeprosił za te słowa tutaj u pana w studiu.
Tak,
bo
przepraszał, żeby nie przeprosić. Ale...
Dobrze, że przeprosił. Słowa kompletnie nie na miejscu i niedobre.
Rzecznik nazwiskiem Motyka
tak,
się odczynał.
Wyraził się w tej sprawie.
Tak. Rzecznik się wyraził, to ładne określenie.
Targa szaty, kłaść Rejtanem.
Wyraził się, to jest dobre określenie do tego, co prezentuje rzecznik nazwiskiem Motyka.
Ja mam jeszcze pytanie. Jest bardzo dobrym rzecznikiem.
Czy wejdziecie
ostrym,
do komisji
odważnym.
Weryfikacyjnej, jeśli
nie,
nie
wejdziemy.
Powstanie?
Nie wejdziemy, ale jeśli mogę ten wątek rozwinąć.
A jeśli nie mogę zadać pytanie?
No,
to
tak.
Może dlatego nie chcecie tam wejść, bo ta komisja będzie zajmowała się na przykład tym, jak Waldemar Pawlak podpisywał umowę. Pan pozwoli, że dokończę pytanie. Jak Waldemar Pawlak podpisywał umowy z Gazpromem, przecinek, w wyniku tych umów Gazprom dostał na czysto 415 milionów dolarów na dzisiejsze pieniądze. To jest jakieś 1,8 mld.
Cena
milionów.
Gazu w wyniku tych kontraktów została obniżona.
Jezus
i zabezpieczono.
Maria, dostać 15 milionów i
zabezpieczono
415
dostawy
życia.
Gazu. Kto uzależnił nas od rosyjskiej ropy? Kto podpisał po aneksji Krymu w 2016 roku
pan
na 15 lat umowy o ropę?
Handelsblatt. To
kto,
nie jest
kto zwiększył import rosyjskiego węgla do Polski? My zwiększyliśmy o 90%. Dywersyfikację
nauczył się pan
energii.
Naprawdę. Panie prezesie, dziennik Gazeta Prawna cytował w styczniu 2010 roku Handelsblatt. Handelsblatt to jest niemiecka gazeta ekonomiczna. Ona nie jest przesadnie sprzyjająca PiS-owi, tak panu delikatnie zasugeruję, i w dodatku nie jest specjalnie antyrosyjska. Handelsblatt pisał bowiem wtedy, że Rosjan taki rabat będzie kosztował grosze, a w zamian za to pozbędą się długów i uzależnią Polskę od swojego gazu. To jest, wynik decyzji Waldemara Pawlaka.
O 90% zwiększyliśmy niezależność energetyczną
milionów
Polski.
Dolarów, czyli prawie
kto
2 miliardy złotych.
Kto wynegocjował rewers na Jamale? Interkonektory, magazyny
Waldemar
gazowe.
Waldemar Pawlak jest słusznie nazywany polskim Gerhardem Schröderem.
Nie jest tak. To pan powtarza za politykami Solidarnej Polski. Nieuprawnione zdania.
Pan wybaczy, ale ja
to
naprawdę
nie jest,
też tak uważam.
Naprawdę to porównywanie do Schrödera,
człowieka, który
Waldemara
daje,
Pawlaka, który stawiał na zieloną energię, uniezależnienie.
2 miliardy złotych.
Kto podjął decyzję o zablokowaniu zielonej energii w Polsce zaraz po przejęciu władzy? Kto podpisał na 15 lat po aneksji Krymu kontrakt na ropę rosyjską w 2016 roku?
Proszę,
ówczesny prezes Orlenu. Kto bez czytania zgodził się na kontrakt gazowy? Minister Jasiński w 2006 roku.
Panie profesor, pan niestety nie wie, o czym pan mówi.
Ale Waldemar Pawlak powiedział też w tym studiu
zaraz
u pana
okaże,
kolegi, że idzie na tą komisję, żeby pokazać tą prawdę.
Że to nie pan podnosił wiek emerytalny, tylko pan wprowadzał 500+.
Ja przedstawiałem tą ustawę w Sejmie.
Tak.
Ja przedstawiałem.
I 500+ też pan wprowadzał, nie?
Głosowałem za 500+, wprowadzałem 1000 zł na każde dziecko.
Ja
najdłuższy urlop rodzicielski i macierzyński.
No wiedziałem.
Za naszych rządów wybudowano 2,5 tysiąca żłobków, klubów dziecięcych. Wprowadziłem program Maluch, program Senior Vigor. Wprowadziłem pracę dla młodych. Rozwiązaliśmy kwestie spraw dotyczących
To jeszcze tylko jedno. Skoro pan ma tyle zasług, że nawet programu nie wystarczy, żeby je wymienić, to dlaczego w ostatnim sondażu Polsteru akurat PSL wśród mieszkańców wsi zajmuje zaszczytne ostatnie miejsce?
Nie, mamy 7,5% poparcia.
Niespełna.
7,5%, 7,49, szanowni państwo,
tak,
przepraszam.
Wie pan co?
7,5%.
Ma pan rację.
7,5%. To jest porównywalne. Oczywiście, to
ale
jest tylko badanie
zajmuje?
Sondażowe.
Tak, ma pan rację, to jest tylko sondaż.
Bo całościowe poparcie PSL-u jest na poziomie w ostatnich sondażach 6-7%.
Panie prezesie,
w ostatnich wyborach dostaliśmy
8,5%. Za pańskiej kadencji PSL
dostało najlepszy wynik pod względem liczby oddanych głosów od 93 roku.
Nie jestem w stanie dzisiaj rozmawiać z panem, niestety. Przyznaję się do tego bez bicia.
Nie, ale to tylko też proszę dać szansę powiedzieć
daję panu szansę,
informacje,
pan nie
które
szansę,
są
żebyśmy...
jak najbardziej
panie prezesie, ale przecież to za pańskiej kadencji, ja nie mówię tego nawet szczególnie złośliwie, bez żadnej satysfakcji, za pańskiej kadencji PSL stał się najmniej popularną partią polskiej wsi.
Nie, wygraliśmy. Na czym możemy o tym mówić? W wyniku wyborów ostatnich. Zajęliśmy drugie miejsce w głosach rolników w 2019 roku. Prawie 19% rolników na nas zagłosowało.
Mieszkańcy wsi to nie tylko rolnicy.
Ale nie, ale ja. No dobrze, panie redaktorze, ale to ja też mówię o szczególnej grupie, która
zawsze,
raczej jest mieszkańcami
zawsze
wsi,
byliście,
chociaż czasem też mieszkańcami miast.
Zawsze byliście z tego dumni, że wy reprezentujecie polską wieś.
Ale za mojej kadencji pan nie zauważa jednego, że mamy pierwszego posła z Warszawy od 1947 roku, od czasów Mikołajczyka, że w Warszawie dostaliśmy 60 tysięcy głosów, a normalnie dostawaliśmy 6-7 tysięcy. Że gdyby nie pójście po głosy miasta, nie byłoby nas w ostatnim Sejmie.
Bo nie byłoby was właśnie na wsi. O tym
milion
mówię, bo ludzie
600
na wsi
tysięcy
na
głosów.
Nie chcą głosować.
Nie głosowało tyle samo na wsi, co w miastach. Tyle samo na wsi, co w miastach.
Teraz na te wyniki sondażu, ma
ale
pan rację,
dlaczego my nie mamy sięgać po głosy miejskie?
Ależ macie.
Dlaczego ja nie mam mieć posła, tak jak mam dzisiaj, w Gdyni, w Szczecinie, w Warszawie, we Wrocławiu. Ale tego
nawet,
nie mieliśmy przez lata. To jest wielki
pan
sukces,
nawet z własnego rodzinnego Krakowa nie chce kandydować.
Ja zawsze startowałem z Tarnowa, z okręgu
Tarnowskiego. A to dlatego, że w Tarnowie macie pewny mandat, a
nie
w Krakowie
dlatego,
niepewny.
Tylko, że to jest macierzysty okręg Wincentego Witosa.
A pan
i
jest
wypada
następcą
prezesowi, tak, jestem następcą Wincentego Witosa jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tej jesteśmy
kontynuowani.
A 26 maja, ważna informacja, w Sądzie Najwyższym wyrok kasacyjny w sprawie Wincentego Witosa i będę reprezentował jako spadkobierca ruchu ludowego w tej sprawie.
To może pan pójdzie tam razem z agentem SB, dyrektorem Muzeum Ruchu Ludowego, działaczem PSL-u.
Uprawniony jestem ja, Józef Zych, honorowy
powinniście
prezes
pójść
i nasz
razem, to w końcu
jestem
wasz
uprawniony
człowiek.
Ja, Józef Zych i pełnomocnik nasz
kłamca
do występowania.
Kłamca lustracyjny i agent SB, którego marszałek Struzik zrobił dyrektorem Muzeum Historii Ruchu Ludowego. Takie są fakty. Pan to wie blisko, bo pan blisko tego muzeum mieszka, prawda? Rozmawialiśmy już o tym.
Jeszcze raz powtórzę, ja jestem uprawniony, honorowy prezes PSL-u i pełnomocnik.
Do widzenia.